Moi kochani, rozpoczynamy nasze parafialne wielkopostne rekolekcje. Pewnie oczekiwaliście tutaj dzisiaj na tym miejscu rekolekcyjnego kaznodziei. Tu staje wasz proboszcz, ale dzisiaj staje jako rekolekcjonista. Będziemy wprawdzie mieli w tym roku wielkie ewangeliczne rekolekcje przed Bożym Ciałem, zakończone koncertem ewangelizacyjnym. I pomyślałem sobie, wygłosiłem już ponad 200 rekolekcji w różnych parafiach i w różnych diecezjach. Także i pewnie z 18 serii rekolekcji dla kapłanów i kleryków. Stanę dziś przed wami. Rok jest jubileuszowy, 25 rok od powstania naszej parafii. Mamy szczególny dar dziękowania Bogu za wybór papieża Franciszka. Uśmiecha się do nas i błogosławi z tego zdobytego wczoraj portretu. I dlatego te rekolekcje przeżywam razem z wami. Bo chcę wam, kochani, powiedzieć, że rekolekcjonista, właściwie każdy kaznodzieja, musi być pierwszym słuchaczem słowa, które głosi. Najpierw on musi przeżyć to, co mówi, a potem głosić je tym, przed którymi nam go nie staje. Chcę wam, kochani, powiedzieć, że w naszym kościele, oprócz tej dekoracji na cześć papieża Franciszka, mamy jeszcze jeden papieski akcent. Kiedy pan Edward Zegarliński zaprojektował wszystkie witraże w temacie ciało i krew Chrystusa, z tyłu rozeta krwi Pana Jezusa, w klatce schodowej od ulicy Jesionowej ciało Chrystusa, ten największy witraż to Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa. Po stronie zachodniej zwiastowanie, a Słowo stało się ciałem. Potem pusty grób jest w uwielbionym ciele. Pozostały jeszcze te dwa okna w prezbiterium. I mówię: księże proboszczu, ksiądz proboszcz jest tak blisko przyrody. Pomyślałem sobie, zrobię ze świętym Franciszkiem z Asyżu. I stoi święty Franciszek, trzyma brata mniejszego ptaka w ręku. Jest Duch Święty, który pochyla się nad wszystkimi wielkimi wydarzeniami Kościoła, także i przy wyborze kolejnego papieża. Są jakby symbole, promienie siedmiu darów Ducha Świętego. Jakimś znakiem Bożej opatrzności czy daru patron naszego Ojca Świętego, Franciszek z Asyżu, spogląda na nas i chce, ażebyśmy, tak jak nasz Ojciec Święty, poszli za Nim drogą służenia biednym, poszli tam, gdzie potrzeba pokoju, miłości, zgody, przyjaźni i braterstwa. Dlatego te rekolekcje to także, kochani, dar dziękczynienia za Ojca Świętego, który już wkrótce w uroczystość świętego Józefa zainauguruje swój pontyfikat. A rekolekcje? Rekolekcje to czas nawrócenia. Moglibyście mi teraz powiedzieć, proszę księdza, właściwie my to przychodzimy każdej niedzieli. Jak ksiądz mówi o nawróceniu, to niech ksiądz idzie do Galerii Pomorskiej, do Reala czy innych supermarketów. Tam niech ksiądz mówi o nawróceniu, bo tam rodziny spędzające znaczną część niedzieli zapomnieli o drogach do kościoła i mielibyście rację, ale nie do końca. Bo rekolekcje potrzebne są nam wszystkim. Nie wiem, czy papież Franciszek jeszcze w tym czasie Wielkiego Postu zdąży rekolekcje odprawić, myślę, że już nie. Ale w takich rekolekcjach uczestniczył Benedykt XVI, Jan Paweł II. Zapraszali rekolekcjonistę, przeżywali czas nawrócenia i łaski. Bo nawet oni, a już szczególnie Jan Paweł II, o którego świętości już widzieliśmy ją w czasie jego ziemskiego życia, nie mógłby powiedzieć: tak blisko jestem Pana Boga, tyle już w życiu zrobiłem, że już nic więcej uczynić nie muszę. Dlatego miał swojego spowiednika, miał swojego rekolekcjonista, przeżywał czas nawrócenia i łaski. I my też w te dni, bardziej niż w jakiekolwiek dni wielkopostne, patrzymy na Chrystusa, który za nas cierpiał rany. Za nas, no więc za całą ludzkość. Tych ludzi są całe miliardy, a jeszcze jakby tak pomyśleć, od Adama i Ewy aż po przypuszczalny koniec świata, to myślę, że najlepszy na świecie komputer miałby też problem, żeby w przybliżeniu wszystko policzyć. A dziś pomyślmy tak: Panie Jezu, przecież Ty za mnie cierpisz. Kiedy modliłeś się w Ogrójcu i w tym kielichu goryczy widziałeś grzechy całej ludzkości, to widziałeś każdy mój grzech. Ten, który miałem nieszczęście popełnić. I te grzechy, które jeszcze w moim życiu, no niestety, nieszczęście będę miał i popełnię. I kiedy upadałeś na drodze krzyżowej, to dlatego, że moje grzechy były takie ciężkie. I wreszcie moimi grzechami do krzyża Cię przybito. Ale też, Panie, gdy z wysokości krzyża spoglądasz na świat, to do mnie, tak do mnie, wyciągasz przebitą dłoń pełną miłości. Przytulasz mnie do tego swojego przebitego boku i szepczesz mi do ucha: daję Ci udział w moim zwycięstwie i w moim zmartwychwstaniu. I właśnie rekolekcje mają być takim czasem, żebyśmy popatrzyli, co w tym życiu trzeba odnowić, uporządkować, z czego się otrząsnąć, może do kogo zadzwonić czy napisać, może w kierunku kogoś wyciągnąć z przeproszeniem czy z życzliwością rękę. I od razu mówię, kochani, że rekolekcje nie są spotkaniem z rekolekcjonistą, chociaż ja tu będę na tej ambonie stał. Rekolekcje są spotkaniem z Chrystusem. On będzie pisał na zapisanych czy czystych kartach naszego serca, a moje ludzkie, nieudolne słowo ma tylko pomóc nam odczytać to, o czym na co dzień nie pomyśleliśmy, czy nad czym nigdy nie przyszło nam się zastanowić. Kiedy patrzymy na cierpiącego Pana Jezusa, moglibyśmy się zapytać, czy On musiał naprawdę tak cierpieć? Czy Pan Bóg, który jest wszechmocny i mógł jednym słowem, niech się stanie świat, stworzyć świat, czy nie mógł na przykład powiedzieć: niech będą odkupieni, daruję im ze swego miłosierdzia i bylibyśmy odkupieni? Mógł to Pan Bóg zrobić, bo przecież Pan Bóg jest wszechmocny. Ale Pan Bóg chciał, żeby człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga Stwórcy, obdarzony nieśmiertelną duszą i wolną wolą, kiedy przez grzech od Boga się odwrócił i odszedł, został odkupiony najdoskonalszą ofiarą. I dlatego wydaje swojego Syna, który umierając na krzyżu woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Pismo Święte nie przytacza żadnej odpowiedzi, ale odpowiedź Boga mogła być na te słowa czy skargę Jezusa Chrystusa, którego ludzka natura, przecież był naturą boską i ludzką, cierpiała okrutnie, Bóg mógł odpowiedzieć tak: opuściłem Cię, mój Synu, dlatego, że stanąłeś między grzesznikami. Opuściłem Cię, mój Synu, dlatego i odrzuciłem, że zasłaniasz ich sobą przed wyrokiem mojej boskiej sprawiedliwości. Opuściłem Cię, mój Synu, dlatego, że tylko Ty jeden możesz do mnie powrócić. Nikt z nich nie jest w stanie to uczynić, a wracając, ich wszystkich na nowo przyprowadzisz do mnie. Dlatego ta ofiara była najdoskonalsza i nam wszystkim umierający Chrystus przyniósł życie. I kiedy patrzymy na to zadośćuczynienie, to musimy sobie pomyśleć, a my w jaki sposób zadośćuczynimy za nasze grzechy. Czy często w naszym życiu nie ma powrotów pozornych? Wydaje się, że dla nas pozostał tylko zmęczony szept spowiednika w konfesjonale: żałuj za grzechy, odmów cząstkę różańca, litanie, przeczytaj fragment Pisma Świętego. I wstajemy nieraz od konfesjonału, otrzymawszy odpuszczenie grzechów, ale z nieprzemienionym sercem. Kiedy byłem, moi kochani, jeszcze w seminarium, przeczytałem książkę Rodowody niepokornych. Próbowałem ją dzisiaj znaleźć, nawet w internecie, ale jakoś może wydano pod innym tytułem. Wśród różnych bardziej czy mniej znanych postaci była historia szlachcica, nazywał się Strzembosz. Mieszkał w miejscowości Laski Wielkie koło Lwowa, gdzieś tam w czasach króla Stasia. Mieszkał w modrzewiowym dworku, był wdowcem, miał jedynego syna, którego bardzo kochał, ale też kochał konie i psy, a psy miał najlepsze w okolicy i bardzo lubił polować. I zdarzyło się, że kiedyś na polowaniu syn niechcący zastrzelił ojcu ulubionego harta. Stary był gwałtownikiem, a trzymał w ręku nabitą strzelbę. W złości wyszczelił w kierunku syna. Dobrze strzelał. Zabił. Kiedy uświadomił sobie, co się stało, zeskoczył z konia, podbiegł do leżącego na trawie syna, próbował go przytulić do siebie, patrzył w te gasnące oczy, pewnie wołał: Boże, mnie żabierz, jego zostaw. Ale tylko ostatni chrzep, jaki dobiegł do niego, to były słowa dziecka: Ojcze, wybacz, ja nie chciałem. Skamieniały w bólu, długo patrzył gdzieś przez siebie niewidzącymi oczyma. Ale po takiej dłuższej chwili już wolno powstał z klęczek, wskoczył na konia i pogalopował do dworu. Tu zdziwiona służba, nie wiedząc, co się stało, patrzyła, jak wszedł do swojego alkierza, zatrzasnął za sobą drzwi i nie wychodził stamtąd przez cały tydzień. Najwierniejszy ze sług pukał w zamknięte drzwi i mówił: Panie, przyniosłem Ci wieczerze. Panie, nie jadłeś drugi, trzeci, piąty, szósty dzień. Nie odpowiada, tylko było słychać, jak coś do siebie mówi, jak płacze, jak nie wiadomo, czy pięścią, czy głową uderza w modrzewiowe, drewniane ściany. Po 6 dniach otworzyły się drzwi alkierza i wyszedł. Strasznie wyglądał. Miał żółtą, obwisłą twarz, podkrążone oczy i posiwiałe jak mleko włosy, które tak mu posiwiały w ciągu tego tygodnia. Służba rozbiegła się w strachu przed furiatem, nie wiedząc, co będzie teraz się działo. On wziął strzelbę i powyszczelał myśliwskie psy. Potem wsiadł na konia i gdzieś pojechał. Nie było go może 3, może 4 tygodnie. Wróciwszy, przywiózł na drugim koniu człowieka, który okazał się majstrem budowlanym. Miał Strzembosz w swoim majątku taką górkę pod lasem i kamieniołom u jej podnóża. Na szczycie tego wzniesienia wytyczył majster zarysy pod fundamenty dość sporej kaplicy i Strzembosz zaczął sam kopać ziemię. Pierwszy raz w życiu ciężko pracował. Dłonie pochyliły się pęcherzami. Kiedy te popękały, stylisko łopaty pokryło się plamami krwi, która choć błękitna, wyglądała tak jak nasza krew. On nie przestawał w pracy. Zaciskał zęby i kopał dalej. Potem szedł do kamieniołomu, wyłupywał kamienie, ociosywał, nosił na górę. Majster tylko pokazywał co i jak, siedząc latem w cieniu drzewa, zimą opasany pańskim najlepszym kożuchem. Po roku majster pojechał, a Strzembosz zdążył fundamenty wyciągnąć ponad ziemię. Teraz już sam. Łupał kamienie, nosił na górę, wznosił kolejne warstwy murów. Zdążył kaplicę podciągnąć pod dach. Trwało to prawie 20 lat. Przed ten czas nie odezwał się do nikogo ani jednym słowem. Chyba tylko to, co było najbardziej konieczne. Zostało kilkoro z najwierniejszej służby. I pewnej bardzo srogiej zimy, ciągnąc belkę pod górę, upadł pod jej ciężarem i kiedy go znaleziono, zamarł już na śmierć. Przyniesiono wychudzone ciało do dworu. Odpiętym od skórzanego pasa kluczem otworzono jego alkierz. Z ciekawością rozglądano się po wnętrzu. Prosto, skromnie, czysto. Łóżko, licha kołdra. Jakaś szafa, biurko, krzesło. I na ścianie rzucający się w oczy duży drewniany krzyż, który uczynił własnoręcznie. A pod krzyżem wyklęczona podłoga. Kiedy wracał z tej budowy, tu jeszcze długo w nocy się modlił. Pochowano go tak, jak napisał, pod progiem kaplicy, w worze pokutnym, nie dając żadnego napisu. Ponieważ śnieg był nadający się do kuligów, na ten pogrzeb zjechało się nadspodziewanie dużo okolicznej szlachty. Nie z chęci modlitwy, z ciekawości, z chęci spotkania. Potem wracając, ścigali się saniami, zatrzymywali w przydrożnych zajazdach, grzali przy palenisku czy kominkach, pili wino z korzeniami i mówili, jak to tak stary kiedyś, podobno jak opowiadają, zabił syna, to mu się we łbie od tego wszystkiego pomieszało. I zadowoleni ze swojego zdrowego rozsądku, pili gorące wino, gwarzyli o swoich sprawach. Ale kochani, nie pomieszało się w głowie Strzemboszowi. On, kiedy był sam ze sobą, zrozumiał, że chcąc wynagrodzić Bogu, musi dać coś z siebie. Coś, co będzie jego. Mógł wybudować klasztor, mógł sprowadzić zakonników, odpisać im część majątku i by mówili wszyscy, no, odpokutował swoją winę. Nie wybudował klasztoru. Nie wiadomo, co zmazywał przez te lata. Swój grzech, swoją winę, czy przewary swojego charakteru. Jednego możemy być pewni, że kiedy umierał, zamarzając na drodze, był innym człowiekiem. Myślę, że takim świętym pokutnikiem. I moi kochani, tu moglibyście mi teraz powiedzieć, no ładną nam proboszcz opowiedział historię, taką chwytającą za serce, ale to już przecież wszystko przeminęło. Chętnie się słucha, ale tu nic do naśladowania. Bo co my, mamy jak Strzembosz pokutować? Wprawdzie nosiliśmy cegły na tą świątynię, wznosiliśmy jej mury, pomagaliśmy modlitwą, sercem, fundowaliśmy witraże, inne rzeczy, ale żeby tak pokutować jak On, kochani, nic nie przeminęło. Bo gdybyśmy zdjęli dekoracje z tego opowiadania, modrzewiowy doworek zamienili na bloki naszego osiedla, szlachetki kontusz na płaszcze i kurtki, w jakich przyszliśmy dziś do kościoła, to człowiek jest taki sam. Ma radości i troski. Ma swoje przywary i słabości, czy upadki, czy grzechy. To co my teraz powinniśmy robić, żeby wynagrodzić Panu Bogu? Kochani, gdybym teraz z Was zapytał ja, a chciałbym, żeby każdy mógł odpowiedzieć tak, tak się w moim życiu dzieje. Gdybym postawił pytanie, czy jest tu ktoś, kto nigdy w życiu nie przeżył zmartwienia, nie spotkały nas żadne kłopoty, dzieci czy wnuki spełniają wszystkie nasze oczekiwania, nieszczęście czy przedwczesna śmierć czy choroba nie spotkała nikogo z moich najbliższych. Czy znalazłby się ktoś taki? Kochani, czy to nasze życie jest łatwe? Czy nie przeżywamy różnych niepokojów, strapień, lęków, jak potoczą się drogi naszych dzieci? Jak im tam jest, kiedy za chlebem opuścili ojczysty kraj? Czy dostaną pracę? Teraz upadł kolejny zakład w Bydgoszczy Zachem. Co myślą ci, którzy z tym zakładem związali całe swoje życie i całe nadzieje? A ktoś, kto dowiaduje się z lekarskich badań, że staje w obliczu zmagań z nieuleczalną chorobą? Przecież wali się świat. Ile nieprzespanych nocy, ile wylanych łez. To jest właśnie to, co możemy Panu Bogu ofiarować. Pan Bóg nie chce od nas jakichś nadzwyczajności czy heroicznych zadośćuczynień. Chce, żebyśmy na tym ołtarzu, obok darów chleba i wina, poofiarowali to, czym żyjemy na co dzień. I to jest nasze zadośćuczynienie. I tak jak w tej ewangelicznej dzisiejszej opowieści, kiedy przyprowadzono kobietę schwytaną na cudzołóstwie i chciano ją ukamieniować nie dlatego, że Mojżesz kazał. Gdyby Jezus powiedział ukamieniować, chcieli go przecież pochwycić na słowie, to by usłyszał, a gdzie twoja Ewangelia miłości? Kiedyby powiedział nie kamieniować, to by usłyszał, depczesz mojżeszowe prawo, ciebie trzeba ukamieniować razem z nią. Kto z was jest bez grzechu, niech rzuci kamienie. I słyszeliśmy, że się pochylił i pisał na piasku. Niektórzy interpretatorzy tej Ewangelii mówią, że pisał grzechy tych najbliżej stojących. Ze zdziwieniem odczytywali i odchodzili po kolei, poczynając od starszych. Nam Pan Bóg nie musi pisać naszych grzechów. On je najlepiej zna, bardziej niż my sami. I dlatego też chcę, żebyśmy na tym ołtarzu położyli to, co nas boli, z czego się cieszymy, z czym nie potrafimy sobie poradzić, albo z czego jesteśmy dumni. A On to wszystko przyjmie, uświęci i pobłogosławi. I właśnie niech te rekolekcyjne dni, taka refleksja nad naszym życiem i nad naszą wiarą, będzie czasem, w którym modląc się za papieża Franciszka i modląc się razem z nim, odpowiemy Panu, jaka jest nasza wiara. I zakończę, kochani, słowami Romana Brandstettera, polskiego pisarza, poety, eseisty, który napisał taki maleńki utwór zatytułowany Ojczyzna. I napisał, człowiek pewien, który był ojczyzną Boga, skazał go na wygnanie. Bóg, zwiesiwszy smutnie głowę, odszedł bez słowa, ale zawsze tęsknił za powrotem do człowieka, który był jego ojczyzną. Pomyśl, droga siostro, pomyśl, drogi bracie, pomyśl także i ty, proboszczu parafii Bożego Ciała. Czy Pan Bóg nie tęskni za powrotem do mojego serca? Czy nie tęskni za moim nawróceniem? A jeżeli trwamy blisko Pana Boga, a przecież patrzę na waszą wiarę od początku tej parafii, to może Pan Bóg tęskni, żebyśmy Mu odpowiedzieli tak. Panie, Ty wszystko o mnie wiesz. Ty znasz mnie bardziej niż ja sam siebie. Ty wiesz, że Ciebie kocham.